Jadąc do domu, uśmiechałam się do myśli o tym dziwacznym spotkaniu. Wirtualne słowo stało się niespodziewanie atrakcyjnym i dobrze opakowanym ciałem. Zaskakująco interesującym i znacznie odbiegającym od moich mocno zaniżonych oczekiwań. Oczywiście nie był całkowicie normalny, ale jego szaleństwo mieściło się w zakresie obłędów akceptowanych, a nawet pożądanych. Nadawało nudzie jego garnituru posmak atrakcyjności. Należał do mężczyzn, którzy smakowali mi najlepiej. Seksownych, nieśmiałych i zagadkowych. Takich, w których chciało się zapaść w poszukiwaniu odpowiedzi. Na fali chwilowego optymizmu zaczęłam się bawić myślą, że może portale randkowe nie przyciągały samych tylko oferantów kefiru. Może były tam również normalne świrusy. Ekscentryczni popaprańcy, w których można było poszukiwać czegoś wykraczającego ponad zwykłą bufonadę i zasłaniany listą stanowisk intelektualny niedostatek. Nigdy nie byłam wielbicielką normalności. Wydawała mi się odstręczająca oferowaną nudą i bigoteryjnym uczesaniem. Nieznośna w swojej przewidywalności, cuchnąca rutyną, kapciami i tanią przeciętnością średniej krajowej. Nie było we mnie ambicji uchodzenia za osobę zbilansowaną psychicznie i umysłowo. Sama już tylko lista synonimów słowa normalność przyprawiała mnie o gęsią skórkę. Pospolitość, przeciętność, szablonowość, zwyczajność. Miałam nadzieję, że żadna z nich nigdy mnie nie dosięgnie. Portal randkowy roił się od wariatów wszelkiego autoramentu, ale w żadnym z dotychczasowych przypadków nie było to pożądane przeze mnie szaleństwo, lecz jedynie ocierająca się o wulgarność odwaga usprawiedliwiona anonimowością sieci. Pozbawiona kindersztuby, prymitywna i znikająca najprawdopodobniej w dziennym świetle realnego życia. Odbiegająca od moich oczekiwań brakiem intelektualnej finezji. Odtworzyłam w myśli kilka min i gestów spotkanego przed momentem mężczyzny. Był obiecujący. Dawał nadzieję na to, że odpowiednio oswojony, właściwie zachęcony, wyjęty ze swojego przepełnionego pracą i nudą wizytówek świata, wybuchnie któregoś dnia fajerwerkami szaleństwa. Że ośmielony cudzym ekscentryzmem pokaże własny. Uśmiechnęłam się pod nosem do myśli, że chciałabym zobaczyć go w chwili, gdy dotrze w końcu do tego, co tak bardzo pociągało go w tym portalu. Do przełamania nudy. Denerwowałam się. To już nie było nic nieznaczące spotkanie. Nie było w nim tej lekkości, jaką odczuwałam poprzednio. Nie było luzu typowego dla przypadkowych znajomości, ani braku zobowiązania i przymusu. Była odpowiedzialność i napięcie założonego z góry scenariusza. Misja i ambicjonalna konieczność kolejnego razu. Tym razem nie mogło być mowy o spontaniczności. Wszystko musiało zostać przemyślane i przygotowane. Ubranie, makijaż i opowiadana na spotkaniu historia. Atrakcyjnie kuszące i zmuszające do ponownej propozycji wspólnego wyjścia. Intrygujące, ale nie rozpalające zmysłów w stopniu nadmiernym. Wyważenie pociągające, pozostawiające na głodzie niedopowiedzenia. Perfekcyjne. Tym razem, zamiast noszonych zazwyczaj dżinsów, postanowiłam założyć coś bardziej kobiecego, coś eleganckiego, przełamanego dodatkowo jakimś bardziej seksownym elementem. Z wybebeszonej doszczętnie szafy wyciągnęłam w końcu sięgającą kolan chyba nową spódnicę rurkę i wysokie, opinające łydki kozaki na szpilce. Seksualną atrakcyjność dołu zrównoważyłam przylegającą do ciała bluzką o nobliwie nieistniejącym dekolcie i maleńkim angorowym sweterkiem. Całości dopełnił czarny, pachnący Paryżem płaszcz z futrzanym kołnierzem, elegancka torebka i wielkie ciemne okulary. Wysiadłam przed hotelem, gwiazdorsko korzystając z pomocy odźwiernego, otwierającego mi kolejne drzwi. Wyglądał na zachwyconego. Podobnie zresztą jak zespół recepcjonistów i menadżer sali restauracyjnej. Uśmiechnęłam się do wszystkich mijanych mężczyzn z wdziękiem lwicy uwodzicielki i kołysząc lekko biodrami weszłam do kawiarni. Rozbawiona odgrywanym spektaklem, postanowiłam ubarwić rolę kilkoma teatralnymi gestami. Zdjęłam okulary i mrużąc oczy od udawanego nadmiaru światła, rozejrzałam się niewidzącym wzrokiem po sali. Wygięłam się na moment do tyłu i wydymając usta z podpatrzoną u Renée Zellweger bezmyślną kokieterią, czekałam przez ułamek sekundy na poderwanie się gotowych pomóc w zdejmowaniu płaszcza dżentelmenów. Od stolika przy oknie podniósł się już jednak pokracznie wyglądający mężczyzna i zmierzał w moją stronę, śląc mi na powitanie kolejne kapiące śluzem uśmiechy. Spojrzałam na niego i poczułam nagłe ciążenie na twarzy. Ściągnięte w ciup usta rozjechały się poddane gwałtownemu atakowi działającej nadmiernie na szczękę grawitacji. W oczach nie było już zmrużonego rozbawienia, tylko bolesne zdumienie. Grażyna powiedziała mi o Eskrimerze wszystko. Nie wspomniała jedynie, że wygląda jak gnom. Podbiegł do mnie i, oblizując wargi, objął mnie ramieniem. Spodziewając się najgorszego, podjęłam dramatyczną próbę nadstawienia policzka. Niestety okazał się szybszy i zanim zdążyłam obrócić głowę, jego język wsunął się pomiędzy moje wciąż rozchylone, przerażonym zdziwieniem wargi. Był śliski, chłodny i nieruchawy jak zdechła ryba. Smakował żelatyną. Wysunęłam się z jego ramion i korzystając z tego, że prowadzi mnie do stolika, wytarłam usta wierzchem dłoni. Jakiś mijany mężczyzna spoglądał na mnie z pełnym zrozumienia współczuciem. Posłałam mu dzielny uśmiech śmiertelnie chorego i rezygnując ostatecznie z ponętnych ruchów bioder, powlokłam się wolno za trolem. Podsunął mi krzesło i zaczął lustrować mnie wzrokiem. Ślizgał się po piersiach i bez cienia skrępowania nachylał do przodu, by obejrzeć kolana oraz opięte butami łydki. Na gładko ogolonej twarzy błąkał mu się uśmieszek perwersyjnego zadowolenia. Korzystając z tych kilku sekund zawieszenia, przyglądałam się jego łysej, połyskującej i nieco jajowatej czaszce, drucianym oprawkom okularów i granatowej marynarce ze złotymi, klubowymi guzikami, pod którą założył pasiastą, biało-błękitną koszulę. Spodnie miał czarne, sfatygowane, lekko wyświecone na kantach, buty masywne z czarnej skóry o grubej fakturze. Oparł się o stolik, wysuwając w moją stronę bezkrwiste ręce suchotnika. Paznokcie połyskiwały spiłowanymi jak u kobiet, pokrytymi odżywką płytkami. Uśmiechnął się znowu, odsłaniając żółtawe, lekko nierówne zęby i oczekując, że pozwolę się podtrzymać za rękę, zagaił: wreszcie się spotykamy. Założyłam nogę na nogę i zajęłam dłonie torebką, jakby miało mnie to uchronić przed niespodziewaną penetracją. Tak, wreszcie się spotykamy. Uśmiechał się, licząc być może na to, że w jakiś bardziej ekspresyjny sposób wyrażę zachwyt jego obecnością. Czując się w obowiązku podtrzymania rozmowy, rozejrzałam się wokół i spytałam: dlaczego zaproponowałeś spotkanie w hotelu? To dość nietypowe miejsce. Oczywistość odpowiedzi umknęła mi całkowicie. Nawet jego oślizgły uśmiech nie podpowiadał mi prawdy, tak jakby umysł odgradzał się od niej nieprzekraczalną barierą pojmowania. Jakby uświadomienie sobie powodu, dla którego wybrał hotelową kawiarnię, było ponad moje siły. Och, to dlatego, że Westin jest tak blisko mojego biura. No tak, oczywiście. Pracujesz dla funduszy inwestycyjnych? Uśmiechnął się szeroko, zachwycony możliwością opowiedzenia o swojej pracy. Przez następne minuty prezentował mi szczegóły swojego wykształcenia, wyśrubowane wyniki na kolejnych uczelniach, biegłość we wszystkich dziedzinach, które był sobie w stanie przypomnieć i przeskakiwane szybko szczeble kariery. W trakcie całego kwadransa moja rola sprowadzała się do pomrukującego ze zrozumieniem i z uznaniem kiwającego głową słuchacza. Tak naprawdę nie słuchałam go wcale. Myśli odpłynęły mi w kierunku Grażyny i jej opowieści o sielance ich wspólnych tygodni. Przeszybowały nad jego porażającą brzydotą, zatrzymały się na moment na karczemnym stroju i smakującym wymiotami wspomnieniu języka. Świadomość, że wsunął go wcześniej w usta Grażyny, napawała mnie dreszczem odrazy. Wyobrażenie ich dwojga uśmiechających się do siebie w innej kawiarni, splatających na blacie stolika palce dłoni, tworzących jakiś dwuosobowy wybryk natury, jeżyło mi włosy na karku i kazało jeszcze mocniej zaciskać dłonie na uchwycie torebki. Zamroziłam twarz w uśmiechu przedszkolanki i czekałam, aż skończy. Tokował, przybierając coraz bardziej nadęte pozy, rozsiewając wciąż szersze uśmiechy samozadowolenia, demonstrując rosnącą siłę samczych gestów. A ja zapadałam się w niebyt nudy. Odpływałam w hipnotyczny, sterowany ruchami jego warg trans. Pogrążałam się w autystycznym świecie, w którym jego napastliwa brzydota nie mogła mnie dosięgnąć. Gapiłam z rosnącą bezmyślnością na rozpływającą się coraz bardziej plamę jego twarzy. Wyrwał mnie z bezpiecznej otchłani znudzenia nagłym, zupełnie oderwanym od wywodu pytaniem. Grasz w tenisa? Spojrzałam na niego nieprzytomnie, nie rozumiejąc związku pomiędzy opowieścią o niezwykłości jego zawodowych osiągnięć a kortem tenisowym, potrząsnęłam więc głową i rzuciłam: niestety nie. Szkoda. Spojrzał na mnie z dezaprobatą. Teraz wszyscy ludzie biznesu, wszyscy ważni ludzie biznesu, grają w tenisa. Świetnie byś wyglądała w takiej kusej spódniczce. Dorzucił, przeciągając wzrokiem po moich nogach. Och, nie sądzę. Mam bryczesy z celulitu. Może w takim razie pójdziemy razem na basen? Uśmiechnął się dwuznacznie. Pływanie bardzo poprawia kondycję i znakomicie wpływa na sylwetkę. Widzę, że jesteś bardzo usportowiony. O tak, tenis to oczywiste. Pływanie, narty, squash, siłownia. No i mój ulubiony sport, szermierka. Nachylił się w moją stronę i przejechawszy językiem po górnej wardze dodał: powinnaś zobaczyć moje uda. Mam wspaniale umięśnione od szermierki uda. Uśmiechnęłam się głupawo, czując, jak uchodzą ze mnie resztki rezonu. Mieszkasz pod Warszawą, prawda? Mógłbym przyjechać i pokazać ci, co potrafię. Kilka moich trików. Może w ogrodzie? Lubię to robić na świeżym powietrzu. Przymknął oczy, oblizał się ponownie i ciągnął zniżonym głosem wprawnego lubieżnika. Ja w moim kostiumie szermierza, w lekkim wykroku, w twoją stronę, dopadający cię z obnażoną szpadą. Ty w białej, zwiewnej sukience, z rozwianymi włosami, przyparta plecami do pnia drzewa, wilgotna. Snuł swoją wizję z zamkniętymi oczami i dłonią rytmicznie drgającą pod blatem stolika, a ja czułam wyraźnie, jak ubranie zaczyna przywierać mi do ciała, a wnętrza dłoni pokrywają się nerwowym, zimnym potem. Gdy miarowość jego ruchów zwiększyła częstotliwość, podniosłam się bezszelestnie, nie spuszczając wzroku z jego zaciśniętych powiek i wycofałam tyłem w stronę hotelowej recepcji, skąd w histerycznym pędzie ruszyłam ku drzwiom. Po drodze stratowałam hotelowego odźwiernego, kilku gości i komplet stojących przed wejściem walizek. Skutecznym hamulcem okazał się dopiero odgradzający mnie od ulicznego ruchu krawężnik. Zatrzymałam się w kanonadzie klaksonów, przerażonych moim impetem kierowców i otrzeźwiałam. Powietrze na Jana Pawła było zimne i orzeźwiające. Zaciągnęłam się nim z ulgą i rozedrganymi rękami zaczęłam przetrząsać torebkę w poszukiwaniu komórki, wciąż nie wiedząc, co powinnam powiedzieć Grażynie. Spojrzałam na ekran i po chwili wahania wybrałam numer. Spotkajmy się dzisiaj, rzuciłam bez przywitania. Jasne. 20 w szpilce. Przez rozmazany dźwiękami ulicy głos Konrada przebijało wyraźne zadowolenie.